Dzisiaj chciałem, abyśmy kontynuowali rozważania postaci. Będą to postacie z otoczenia apostoła Pawła. Dzisiaj będzie Jan Marek, jak Bóg pozwoli, kolejny prawdopodobnie Tytus. Później być może Sylas, potem Tymoteusz i tak dalej. Fajnie jest rozważać poszczególne fragmenty słowa, a też dobrze jest poznawać konkretne osoby na kartach Pisma Świętego. To też myślę, że te rozważania możemy traktować jako pewną wyjściową do na przykład takiego poszukiwania jeszcze innych informacji na ich temat. Po to, bo wiecie, kiedy czyta się Słowo Boże, to każdy z nas może dostrzec jakiś inny aspekt tej osoby. I fajnie jest potem o tym rozmawiać, tworząc ten pełny obraz. To trochę tak, jak rozmawiamy z ludźmi o kimś. Każdy z nas przytoczy trochę inną cechę tej osoby. Chociaż możemy mówić, będziemy mówili o tej samej osobie. Na przykład spotkaliśmy się nawet z nią w tym samym czasie, ale każdy z nas usłyszał coś innego z tego, co mówił. Zwróciliśmy uwagę na inny gest, na inną mimikę i tak dalej, prawda? I my coś widzimy, ktoś inny widzi jeszcze coś innego i w ten sposób powstaje pełny obraz. To dlatego też na przykład Ewangelie, które czytamy, one czasami różnią się co do opisów. Czemu? Ponieważ ewangeliści podkreślali trochę inne rzeczy w tym, co Jezus mówił, co nauczał. Czemu? Po prostu każdy z nas trochę inaczej patrzy na to, co się dzieje i myślę, że to jest fajne. Jan Marek. Kiedy człowiek dostaje od Boga drugą szansę, ale też moglibyśmy powiedzieć Jan Marek, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Właściwie nie wiedziałem, który z tych podtytułów wybrać. One obydwa pojawią się w tym dzisiejszym rozważaniu. I pierwszy chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z Marka 14 rozdziału. Tak będzie mocno niewyraźnie, czy może da się coś jeszcze zacienić to lewe skrzydło, żebyśmy więcej widzieli. Fragment jest dosyć obszerny, więc otwórzmy Biblię, Marka 14 rozdział, wersety od 43. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, a więc Pan Jezus rozmawia z uczniami w Getsemani, nadszedł Judasz, jeden z 12, z nim zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych. A ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuje, jest nim. Bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpili do niego i rzekł, mistrzu, i pocałował go. A oni rzucili się na niego, pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus odezwał się i rzekł do nich, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie, lecz to się stało, aby się wypełniło pismo. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim i pochwycili go, ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. Przywiedli Jezusa do arcykapłana i zeszli się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. No, przyjmijmy, że jest rok 33, tak umownie, bo różnie możemy datować te wydarzenia, ale tak powiedzmy, umówmy się. I te wydarzenia dzieją się oczywiście w Getsemani, w ogrodzie Getsemane. I tak się zastanawiałem, jakie piętno musiały one odcisnąć na życiu Marka, ponieważ no mówi się, mimo że nie ma takiego bezpośredniego dowodu, mówi się, że tenże młodzieniec, o którym to jest mowa na koniec, to jest właśnie nie kto inny jak Jan Marek, który był świadkiem tych drastycznych wydarzeń. Z jednej strony zdrady Judasza, co czuł ten młody człowiek, kiedy widział, że jeden z uczniów wydaje Jezusa, nauczyciela, mistrza, proroka. Potem co czuł, kiedy widzi, że wywiązuje się ta walka i jeden heroiczny Piotr dobywa miecza, prawda, gdzieś tam go wydobył zza szaty i po prostu ciął. Akurat sługa arcykapłana naszedł na linię tego uderzenia i stracił ucho. Wiemy, że to był Piotr, prawda? A więc drastyczne wydarzenia, w wyniku których Piotr nie ratuje sytuacji, nic tu się nie odmienia. Bóg nie zstępuje i oni aresztują, chwytają Jezusa i prowadzą uważnie. Wszyscy uciekli, słuchajcie, wszyscy się rozbiegli. I tylko za tą grupą idzie ten młody człowiek. Niektórzy twierdzą, że idzie w prześcieradle, dlatego że nocował tam wtedy. Bo na tej górze nocowali również inni ludzie. Myślę, że nie byli tak ubrani jak on, że na gołe ciało mieli prześcieradło. To raczej, ponieważ Góra Oliwna słynęła z tego, że była takim miejscem, gdzie nocowali pielgrzymi. Zamożni nocowali w mieście, a ubożsi nocowali poza murami. Ale ten sposób ubrania Jana Marka sugeruje, że po prostu mógł tam być jakieś miejsce należące do jego rodziny albo do jego bliskich. Może posiadali jakiś ogród w tym miejscu i on po prostu tam nocował. I Jan Mark w takim przebraniu idzie za tą grupą. Wszyscy opuścili Jezusa, ale on idzie, jeszcze chce towarzyszyć. Nie chce, żeby był sam, nie chce, żeby pozostawał tylko w rękach mistrza. A ponieważ prowadzą go uważnie, jak pisze sam Marek, więc wiemy, że w pewnym momencie po prostu zastawili pułapkę na tego, kto szedł za nimi, ale jemu się udaje wyrwać. Ucieka, zostaje tylko w ręku, zostaje prześcieradło oprawców, a on ucieka. I tak sobie analizując tę sytuację, oczywiście to jest trochę kazualne, ale on też się czuł w pewien sposób prawdopodobnie, że zawiódł Jezusa. No, czy wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby go ocalić? Czy nie można było zrobić więcej? Czy ja nie mogłem zrobić więcej? Wydaje mi się, że to wydarzenie odcisnęło się mocnym piętnem na życiu Jana Marka. Mocnym piętnem. Może też jakieś poczucie winy. Może jakiś gniew. Może jakiś smutek, prawda? Czytajmy dalej. Dzieje apostolskie 12:11-12. Tutaj dowiadujemy się, że w domu Jana Marka, właściwie jego mamy, tętni życie. To jest centrum życia kościoła gminy jerozolimskiej. Czemu centrum? No to zaraz zobaczymy. A więc Dzieje apostolskie 12:11-12. Gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego zwano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Jest rok około 42. Król Herod Agrypa I rozpętał prześladowania. W 41 roku traci Jakuba Zebedeuszowego. W 42 aresztuje Piotra i zaraz po święcie Paschy zamierza go właśnie stracić. A więc znowu jakieś drastyczne wydarzenia. W ich centrum oczywiście również jest Jan Marek, ponieważ te modlitwy związane z aresztowaniem Piotra odbywają się gdzie? W domu Jana Marka. I więc znowu jest jakieś takie bycie w samym centrum tych wydarzeń. Musimy przyjąć, że przecież do tego czasu prawdopodobnie nieraz apostołowie gościli w tym domu, nauczali, a więc był świadkiem jakichś, wiecie, takich heroicznych wydarzeń, które oni opowiadali i tak dalej. A tym razem widzimy, że do tego domu zaraz po aresztowaniu pierwsze kroki tam kieruje Piotr po uwolnieniu, tak? Po uwolnieniu z więzienia. I też znowu jest pytanie, bo jeżeli to były takie prześladowania, to czy oni się nie bali o swoje życie, czy on się nie bał o swoje życie? Myślę, że miał podstawy się bać o swoje życie. To nie było na żarty. To wszystko kształtowało Jana Marka. Z jednej strony może właśnie poczucie winy, strach. Z drugiej strony, jak widzisz tych apostołów, to sobie myślisz, też chciałbym być jakiś taki pożyteczny, prawda? Przydatny. Chciałbym być użyteczny w Bożym ręku. Każdy z nas mógłby sobie to trochę inaczej wyobrażać, ale ja starałem się wniknąć po prostu w tę sytuację, wyobrazić sobie, jaki to wszystko miało wpływ na Jana Marka. Miało ogromny. Jakub Zebedeuszowy, stracony mieczem ścięty. Prawda? No to wszystko było na pewno niekoniecznie też tylko strach, ale może też właśnie budził się taka postawa, że człowiek sobie musiał odpowiedzieć, czy jest gotowy za wiarę oddać życie. Prawda? Czy jest gotowy za wiarę oddać życie? I może gdzieś tam właśnie wtedy Marek o tym rozważał. Dobrze, ale idziemy dalej, ponieważ w Kolosan w 4 rozdziale, w wersecie 10 znajdujemy taką informację. Pozdrawiam was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. A więc dowiadujemy się, że Marek jest spokrewniony z Barnabą. Czyli Barnaba był bratem matki Jana Marka, prawda? A więc bliska rodzina. I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie znaczenie, jak wielkie znaczenie dla naszego życia ma to, jacy ludzie nas otaczają. Jacy ludzie mają na nas wpływ. Z jakimi mamy blisko relacje. Jakim człowiekiem był Barnaba, wiemy z poprzedniego rozważania na temat jego osoby. Mi najbardziej podoba się ten fragment o Barnabie z Dziejów Apostolskich 11, 22-26. Przypomnijmy go sobie. Więc czytamy, bo tam jest taka fajna charakterystyka Barnaby i myślę, że właśnie to miało duży wpływ na kształtowanie się Jana Marka. A więc wieść o nich dotarła także do uszu w zboru w Jerozolimie. Wieść o kim? O wierzących w Antiochii syryjskiej. Wysłali więc do Antiochii Barnaby, który gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się, zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. No to mamy informacje, takie krótkie rzeczy, które opisują Barnabę. Był człowiekiem, który potrafił dostrzec łaskę Bożą. Prawda? Rozpoznać. O, Boże działanie, tak? Myślę, że to jest cenne, kiedy możemy mieć z kimś takim do czynienia. To jest łaska Boża, a to nie jest łaska Boża, prawda? To jest dobre, a to nie jest dobre. Barnaba był takim człowiekiem, miał otwarte oczy, prawda? Potem czytamy również o tym, takie bardzo ciekawe określenie, że był to mąż dobry. Niby nic wielkiego, ale wiecie, jedno słowo, które bardzo wiele mówi o człowieku. Jak mówisz krótko, to był to dobry mąż. Dobry mąż. Dobry brat w Chrystusie i pełen Ducha Świętego i wiary. No więc jaki wpływ na innego może mieć taki człowiek? Szczególnie, kiedy to jest twój wujek. Jaki może mieć wpływ? No uważam, że wielki. Czytamy również, że był człowiekiem, którego cieszyły dobre rzeczy, uradował się i że zachęcał wszystkich. Pomyśl sobie, jak to jest przebywać z człowiekiem, który cię zachęca. Trwaj w Panu. Stałeś pokonany? Trwaj w Panu, powstań. Nie zniechęcaj się. Taki był właśnie Barnaba. I co jest ważne, w tym przedostatnim zdaniu czytamy, że wiele osób zostało pozyskanych dla Pana. I myślę, że nawet jeżeli Jan Marek miał jakieś poczucie winy, czy może inne uczucie, to myślę, że jednak Barnaba właśnie był tym, który sprawił z Bożej łaski, że Jan Marek został pozyskany, utwierdzony dla Jezusa. Ponieważ Barnaba był człowiekiem, który zadawał sobie trud, by odszukać człowieka i przyprowadzić we właściwe miejsce. Pawła do Antiochii, a wierzę, że Jana Marka właśnie skupił jego uwagę na Jezusie Chrystusie. Taki właśnie był Barnaba, a Jan Marek był pod jego skrzydłami. I wiemy, że to nie było krótkie, ponieważ kolejny fragment z Dziejów Apostolskich 12-25 pokazuje, że w pewien sposób Jan Marek był w takiej relacji, byśmy się powiedzieli, mentorskiej, nauczyciel, uczeń, ponieważ Barnaba zabrał go ze sobą do Antiochii. Zabrał go ze sobą, a Jan Marek poszedł z nim. A teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zatrzymali, pomyśleli sobie o tych wszystkich naszych bliskich z naszej rodziny, którzy jeszcze nie należą do Jezusa. O tych wszystkich, którzy gdzieś tam nie radzą sobie w życiu, albo radzą sobie świetnie, ale nie potrzebują, wydaje się, że nie potrzebują Jezusa. Ponieważ to jest naszą odpowiedzialnością główną. Myśleć o takich osobach, modlić się o nie i wskazać im na Jezusa. Czy ktoś konkretny przychodzi ci teraz na myśl? Twój wujek, nie wiem, ciocia, dziadek, babcia, siostrzeniec, bratanek, brat, siostra, mama, tata. Moglibyśmy być dla nich jak Barnaba. Prawda? No dobrze, ale zobaczmy Dzieje Apostolskie 12:25. Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo. Pamiętacie, to posłannictwo polegało na tym, że zebrano wsparcie finansowe dla wierzących z Jerozolimy około 44 roku. Powrócili z Jerozolimy, zabrawszy ze sobą Jana zwanego Markiem. Wiemy, że w międzyczasie Barnaba trafił do Antiochii Syryjskiej i wraz z Pawłem przywiózł stamtąd, jak mówiliśmy, pieniądze. Kiedy więc przekazali ten dar, Paweł i Barnaba postanowili wrócić do Antiochii, a Barnaba postanowił zabrać ze sobą Jana Marka. I myślę, że to wydarzenie również miało duży wpływ na jego życie. Jak Bóg wykorzystał potem Jana Marka, jak się nim posłużył. Być może do najważniejszego zadania, o którym za chwilę powiem. Napisania Ewangelii, adresowanej do pogan. To Jan Marek napisał Ewangelię adresowaną do pogan. Wszelkie zwroty, które tam się pojawiają, to jak ona jest pisana, ona to sugeruje nam, że ona była pisana z myślą o ludziach wywodzących się właśnie ze środowiska pogańskiego. Bo Antiochia Syryjska była właśnie takim miejscem. Zobaczcie, jaki ma wpływ to, co się dzieje w naszym życiu. Gdzie w braterstwie żyli wierzący z Żydów i z pogan. I Jan Marek mógł się uczyć sposobu myślenia tych ludzi. Mógł poznawać ich wątpliwości, wiecie, ich... Czasami się zastanawiamy, po co ja w ogóle tutaj trafiłem, albo... Wiecie, jeżeli nasze życie należy do Jezusa, to dzisiejszy dzień przygotowuje nas na jutro. I możesz się zastanawiać, po co ja tkwię w tym czy w tamtym. Zaufaj, Jezus nie pozwoli, by twoje życie się zmarnowało. Jeżeli naprawdę należysz do Niego, to już dzisiaj jesteś we właściwym miejscu, ale dzisiaj dzieje się ze względu na jutro. Ze względu na jutro. A więc czytamy teraz dalej. Dzieje Apostolskie 13, 4-5. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, a gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Więc Jan zaczynał jako pomocnik w tej misji na rzecz pogan. Po prostu pomagał. I myślę, że rzeczywiście to była taka funkcja pomocnika, pomagiera. Zresztą bardzo dobra kolejność, kiedy możemy zaczynać służbę od pomagania po prostu innym, od kształtowania serca sługi. A więc Jan Marek przebywał około roku w Antiochii Syryjskiej, kiedy Duch Święty przemówił do Pawła i do Barnaby, powołując ich do służby głoszenia Ewangelii wśród pogan. I to wtedy Barnaba postanowił zabrać z sobą Jana Marka. Tym bardziej, że pierwszy etap podróży misyjnej wiódł przez Cypr, rodzinę strony Barnaby, bo jest powiedziane, że on pochodził z Cypru. Jan Marek miał okazję stać się naocznym świadkiem właśnie rozwoju misji wśród pogan. Pierwszym etapem był Cypr, gdzie Ewangelię usłyszał między innymi prokonsul Sergiusz Paweł. I on się nawrócił. Czytamy, że był dotknięty Ewangelią i otworzył się na tę Ewangelię. Jednak wyprawa z Pamfilii do Antiochii Pizydyjskiej najwidoczniej Marka przeraziła. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli Dzieje Apostolskie 13:12-14. Przeczytajmy. A więc kolejne tam wersety. Wtedy prokonsul Sergiusz Paweł, prokonsul Cypru, prawda, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy, a oni z Perge powędrowali dalej, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Mówiliśmy, pamiętacie, jak rozważaliśmy Dzieje Apostolskie, że ten etap podróży misyjnej zaczął się dosłownie pod górkę. Bo ile do tej pory podróżowali po Cyprze, na którym panował przyjazny klimat, to Atalia i Perge w Pamfilii położone było na nizinnych terenach Pamfilii, gdzie łatwo było nabawić się malarii. I faktycznie Łukasz nic nie wspomina o tym, aby tam głosili Ewangelię w tym terenie. Wiadomo natomiast, że w Atalii od wyprawy odłącza się Jan Marek, aby udać się w drogę powrotną do domu. I teraz popatrzmy na 2 Koryntian 12:7. Apostoł Paweł wspomina, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Najstarsza tradycja podaje, że dotarłszy na te niezinne tereny, apostoł Paweł zachorował na malarię, a której następstwem były nawracające okresowo silne bóle głowy. Jak podaje Berkeley, jeden z podróżników opisał ten ból, podając, że ma się wrażenie, jakby w czoło wbity został jakiś pręt rozgrzany do czerwoności. Ktoś inny mówi o dentystycznym wiertle borującym w skroni człowieka. I rzeczywiście grecki termin użyty w tym miejscu może oznaczać cierń, ale również drewniany pal, drewniany kołek. Myślę, ostatnio jak rozmawialiśmy o służbie w Afryce, ktoś podał, że jak należy opisać cierpienie związane czy przechodzenie malarii. Jeżeli czujesz się tak źle jak nigdy dotąd, to znaczy, że jesteś chory na malarię. Taki był opis tego, tej choroby. W taki bardzo prosty, sposób. A więc był to ból wyłączający człowieka z działania. Nie możesz myśleć, nie możesz się skupić. Jedyne, co myślisz, to aby ten przeraźliwy ból minął. Nie wiemy, może Marek też przechodził w trudny sposób tą malarię. W każdym razie był to dopiero początek problemu, bo przed nimi była co? Podróż przez góry jakie? Taurus, prawda? A więc brama do krainy zwanej Galacja. Tamtędy nawet Legion Rzymski nie chciał iść. To była bardzo wyczerpująca podróż. Pominiemy fragment z 2 do Koryntian, gdzie myślę, że też znajduje się opis Pawła tej podróży. Możemy sobie to tam potem przeczytać. 2 Koryntian 11, 26-27. Ale Jan Marek zawraca. I moglibyśmy powiedzieć, znowu się człowiek nie sprawdził. Ale teraz znowu chciałbym powiedzieć taką rzecz. A nie każdy jest powołany do tego, by być jak rzymski żołnierz. Nie każdy jest powołany do tego, by pokonywać wyzwania, wiecie, związane z pokonywaniem gór. I gdyby Jan Marek ocenił swoją przydatność dla Jezusa po tym, co się do tej pory wydarzyło, to myślę, że dałby sobie spokój. Widzicie, czasami zapraszamy ludzi do jakiejś współpracy i kiedy sobie nie radzą, to mówimy, on się nie nadaje. Powinniśmy być bardzo ostrożni w takich określeniach, bo gdyby właśnie wyrok apostoła Pawła zdeterminował życie Jana Marka, to myślę, że to byłby człowiek, który już by nigdy domu nie opuścił. Ale Barnaba miał oczy otwarte na łaskę. Co jest łaską w życiu innych ludzi? Prawda? No i zobaczcie, Dzieje Apostolskie 15, 37 do 39, przeczytajmy. Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana zwanego Markiem. Mówimy tutaj już o drugiej podróży misyjnej. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii. Nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr, czyli tam w rodzinne strony. Tam, gdzie wydarzyły się te wszystkie jeszcze dobre rzeczy, chociaż były też przeciwności. Myślę, że w ten sposób objawiła się Boża miłość do Jana Marka. Bóg nie patrzy na nas tak, jak patrzą na nas ludzie. On widzi daleko poza nasze porażki. Patrzy na nas przez pryzmat tego, co jest Jego wolą dla naszego życia. On pragnie widzieć nas w tym miejscu, a nie w miejscu naszej porażki. w miejscu, do którego nas powołuje. Nie wiemy kiedy, ale w pewnym momencie Jan Marek spod skrzydeł Barnaby trafił pod inne skrzydła. Pod skrzydła apostoła Piotra. Wiecie, to nie jest przypadek, bo Piotr był człowiekiem, któremu nie raz dano drugą szansę. Tak jakbyśmy tylko pod tym kątem patrzyli. Ile razy on zawiódł Jezusa. Ale pamiętacie te pamiętne słowa Jezusa do Piotra? Piotrze, ty gdy się zestarzejesz. Jezus widział cel. I jeżeli Piotr zaufa Jezusowi, Jezus doprowadzi go do miejsca powołania i przeznaczenia. W każdym razie w 1 Piotra 5:13 czytamy tak. Pozdrawiam was z zbór w Babilonie, wiem, że chodzi o Rzym, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. A więc coś takiego bliskiego, syn wierzy, często jest mówione, łączyło Marka. Nie wiem, czy wiecie, ale bibliści uważają, że Ewangelię, którą napisał Marek, była Ewangelia głoszona przez Piotra. I że ten czas również, czas bycia pod skrzydłami Piotra, był czasem, kiedy on poznawał tą Ewangelię, którą głosił Piotr i tę Ewangelię ostatecznie zapisał. Ale zapisał ją w taki sposób, aby mogli ją zrozumieć poganie. Chociaż Piotr był powołany do Żydów. Szczególna umiejętność. I można by było powiedzieć, no do czegoż ten herlawy Jan Marek strachliwy może się przydać? Muszę wam powiedzieć, że Ewangelia Marka jest jedną z moich ulubionych Ewangelii. Jest w niej dynamika i jest bardzo proste przesłanie. A więc oprócz tego, że Piotr był niezwykłym apostołem Jezusa Chrystusa, tak jak powiedziałem, był również człowiekiem, który potrafił mówić o swoich porażkach. Podziwiałem Piotra zawsze za to. Oczywiście Duch Święty decydował o tym, co się znajdzie w Ewangeliach, ale jakoś najwięcej tych kompromitujących sytuacji jest w wykonaniu właśnie Piotra na kartach Ewangelii. Ale myślę, że to dodawało otuchy tym, którzy odnosili porażki. Że skoro taki Piotr tak kiepsko zaczynał, to dla mnie też jest szansa. Prawda? Jego niestosowne zwrócenie uwagi Jezusowi. Nie przyjdzie to na cię. Jego trzykrotne zaparcie się Jezusa. W końcu jego rozmowa z Jezusem nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Kiedy Jezus wezwał Piotra, aby pas jego owieczki, pomimo że nie kocha go tak, jak deklarował na początku. Myślę, że to ukształtowało Jana Marka. Wiele zachęty z ust apostoła Piotra. Nie wiem, czy wiecie, że nota na marginesie pewnego manuskryptu utożsamia właśnie Jana Marka z autorem drugiej Ewangelii. Papież, biskup Hierapolis, około 130 roku po Chrystusie donosił, że powiedziano mu, że Ewangelia została napisana przez Marka, tłumacza apostoła Piotra. I najprawdopodobniej chodzi tutaj właśnie o Marka wspomnianego w 1 Piotra 5:13. Gdzie Piotr nazywa go swoim synem. A tradycja utożsamia go z Janem Markiem, Dzieje Apostolskie 12:12. Podobnie tradycja z czasów Ireneusza utrzymywała, że Ewangelia została napisana w Rzymie. Liczne wyjaśnienia żydowskich słów oraz słaba znajomość geografii Palestyny sugerują, że Marek pisał dla pogan mieszkających poza Palestyną. I Barnaba nie pomylił się w ocenie sytuacji, jeżeli chodzi o Marka. Pawłowi ta porażka Marka przysłoniła jego potencjał, ale w ostatnim swoim liście, jakże inaczej, myśli i pisze o Tymoteuszu, a mówi tak w 4:11. Tylko Łukasz jest ze mną. I pisząc do Tymoteusza mówi, weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Taką drogę odbył Jan Marek. Życie Jana Marka i jego droga wiary była usiana licznymi porażkami, rozczarowaniami. I ta droga dowodzi, że nie wolno się poddawać. Trzeba zawierzyć naprawdę swoje życie Jezusowi. Nie należy się poddawać na drodze wiary. Jezus ma plan dla naszego życia i jest najlepszym trenerem, który stawia na naszej drodze ludzi, dzięki którym możemy być przygotowani do wypełnienia Jego powołania. Nie wolno nam jedynie poddać się przed czasem. Musimy ufać Jezusowi pomimo porażek i trudności i wytrwać, idąc za Nim. Wszystkie porażki i sukcesy Jana Marka przygotowywały go na wypełnienie woli Jezusa Chrystusa dla jego życia. Posłuchajcie, nie każdy jest bohaterem, który musi pokonywać nieprzebyte szlaki, jak apostoł Paweł. Wchodzenie w czyjeś buty może skończyć się porażką. Pamiętacie, co się stało, kiedy Saul proponował, aby Dawid przywdział jego zbroję? Dawid by zginął tam na polu walki, gdyby stoczył tę bitwę w tej zbroi. Wchodzenie w czyjeś buty, tak jak mówiłem, może skończyć się porażką. Podobnie spełnianie za wszelką cenę oczekiwań innych ludzi. A Biblia uczy nas w 1 Koryntian 12 rozdziale, że w każdym różnie przyjawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Może nie jesteś ewangelistą, jak apostoł Paweł, czy jak zawsze lubi mawiać brat Henryk Skrzypkowski. Ale może jesteś jak Jan Marek, który potrafi opisać i zrelacjonować wydarzenia w zrozumiały dla innych sposób. A może masz inne obdarowanie. Tak ważne jest po prostu rozpoznać, co Pan ma dla nas. I przyjąć to, bo to jest najlepsze. Pan nas zna i wie, do czego nadajemy się. A co z Markiem? Ilu ludzi w całej historii chrześcijaństwa przeczytało Ewangelię Marka? Ilu ludzi czytają obecnie? Ilu ludzi nawróciło się dzięki temu przekazowi? Bóg ma plan dla naszego życia. Nie zniechęcaj się, bo wszystko na tej drodze przygotowuje cię do wypełnienia woli Bożej. Jezus nieraz dał drugą szansę Piotrowi, nieraz dał drugą szansę Janowi, Markowi, więc ty również bądź wyrozumiały dla siebie. Po prostu idź za Jezusem, zaufaj Mu. On poprowadzi cię, rozwinie twoje powołanie. I na koniec będziesz miał satysfakcję z tego, co Bóg uczynił przez ciebie. Amen.